Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, zarejestrowany 19 lutego 2024 roku i opublikowany na kanale Sprawy Wschodu. Dziś między innymi o Julii Nawalnej, która zapowiada wejście do politycznej gry, a także o problemach z ideami dla sił zbrojnych Rosji. Jak zwykle dziękujemy za wsparcie naszej działalności. Link do skarbonki Buy Coffee 2 jest w opisie do odcinka. W zeszłym tygodniu wsparli nas pan Grzegorz, pani Arleta i pan Krzysztof. Bardzo serdecznie wam dziękujemy za wpłaty. Dziś nagrywam bez Marcina Strzyżewskiego, który nas serdecznie pozdrawia z trasy, ale ze znanym już państwu głosem redaktor Marii. Zapraszamy do słuchania. To 57. wydanie podcastu Czytamy po rosyjsku. Rozpoczniemy od informacji, która dotarła do mediów rosyjskich, a później do całego świata 16 lutego w ubiegłym tygodniu 2024 roku. To jest oczywiście informacja z kolonii karnej numer 3, Polarny Wilk, o śmierci Aleksieja Nawalnego, założyciela Fundacji Walki z Korupcją, jak się o nim mówiło, pierwszego więźnia Putina, najważniejszego więźnia Putina, więźnia Rosji, zażartego przeciwnika reżimu. Dosyć zaskakująca informacja, podana w taki sposób, można byłoby powiedzieć, dosyć oszczędny, nie sensacyjny z całą pewnością, ale to naturalne dla mediów oficjalnych, które nie wymieniały nawet nazwiska Nawalny. Rosyjscy urzędnicy więzienni twierdzą, że opozycjonista zachorował nagle, zmarł nagle. To będzie jeszcze sprawdzane, aczkolwiek trudno jest wierzyć w to, żebyśmy dowiedzieli się prawdy w tej sprawie. No a ci, którzy mieli kontakt z politykiem jeszcze w ostatnim czasie, nie zauważyli niczego szczególnego w jego stanie zdrowia, zachowania, co mogłoby wskazywać na terminalny jakiś stan polityka. Tym bardziej ta informacja wydaje się mocno podejrzana. I te podejrzenia także są jakoś kolportowane, czy też podtrzymywane przez ludzi, którzy komentują to wydarzenie, ale ludzi związani z systemem. Oczywiście politycy, którzy nie są w stanie mówić pod nazwiskiem, dla Andrija Piercewa, cenionego przeze mnie akurat osobiście komentatora sceny politycznej rosyjskiej, podają taką informację, podsuwają taką informację, taką interpretację tego, co się wydarzyło, że w tym momencie akurat Kreml w żaden sposób nie korzysta ze śmierci Nawalnego, zwłaszcza podczas tego plebiscytu, który ma się odbyć. Jednak ta informacja, nawet jeśli nie przez oficjalne media, chociaż także i przez te oficjalne, dociera do społeczeństwa i czyni z Putina po prostu dyktatora, który fizycznie eliminuje swoich przeciwników. Więc zdaniem rozmówców Piercewa, utajonych oczywiście rozmówców, z politycznego, pragmatycznego punktu widzenia, ta śmierć tworzy zupełnie niepotrzebne tło dla kampanii Putina i odwraca uwagę nawet nie od tej nowej, odnowionej prezydentury, która ma się zdarzyć po 17 marca tego roku, ale także od próby być może rozpoczętej przez wywiad z amerykańskim dziennikarzem, który w pewnej mierze przynajmniej, jak się go wysłucha na spokojnie, wskazuje na to, że być może Putinowi zależałoby już gdzieś zacząć szukać drogi do porozumienia, do zatrzymania wojny, która trwa i dla niego z całą pewnością już za długo. Tak przynajmniej mogliby podpowiadać mu jego ludzie z otoczenia, choć tutaj akurat marne szanse na to, żeby akurat w tej sprawie on zareagował w jakiś sposób pragmatyczny. Nie wygląda na to, przynajmniej na dzisiaj. Tak czy inaczej, ta żadna oficjalna wersja nie będzie, która zostanie wygenerowana przez władze rosyjskie, nie będzie tutaj dla niej samej przychylna. Nawalny, jeśli zmarł nawet w sposób naturalny, to przecież nie dlatego, że czuł się świetnie tam, ale że był metodycznie wyniszczany w tej kolonii karnej przez skrajnie trudne warunki przetrzymywania, stale wysyłany do karceru i trzymany na mrozie. bardzo często też poważnie chorował, a kierownictwo Federalnej Służby Wykonywania Wyroków, a także Kreml, otrzymywali ciągłe skargi od samego Nawalnego, od jego pracowników, współpracowników na wolności przebywających za granicą, lekarzy, no ale nie reagowali na to w taki sposób, który mógłby coś tutaj w tej sytuacji zmienić. Więc dysydent w zasadzie został dosłownie doprowadzony do śmierci i jej okoliczności, jakie by nie były, to nie zmieniają tego faktu. Tutaj oczywiście można zawsze wracać, nie chciałbym się ja dzisiaj nad tym zastanawiać zbyt dużo, czy celowe, czy pragmatyczne była ta decyzja, wedle której de facto Nawalny sam wrócił do paszczy lwa w 2021 roku po wyleczeniu z otrucia przecież. Już dostał wyraźny sygnał, zarówno on, jak i jego otoczenie, że jego życie nie jest miłe władzy rosyjskiej. Jednakże po wyleczeniu wrócił do Rosji i od razu trafił za kraty, gdzie zmarł. Dysydent został faktycznie dosłownie zniszczony w ten sposób. Wielu komentatorów twierdzi jednak, że faktycznie kilka dni przed śmiercią był w całkiem niezłej formie, więc pojawiają się dodatkowe podejrzenia, że być może tutaj ktoś pomógł, ktoś zadziałał, żeby usunąć polityka ze świata. No ale jeśli tak, no to czy to nie jest sygnał, że ktoś pod Putinem kopie dołki, bo skoro otoczenie kremlowskie twierdzi, że to jest niekorzystny sygnał i niekorzystna sytuacja, no to może komuś zależało, żeby obraz kampanijny, jeśli tak można w ogóle o tym mówić, lekko jednak zaciemnić. Trudno te interpretacje rzeczywiście przyjmować za zupełnie takie, powiedziałbym, oparte o jakieś fakty, ale Andrzej Piercew ma swoich dobrych informatorów i myślę, że też rozumie, jak działa ten system. Myślę, że jakąś formę musieli opowieści o tym, co się wydarzyło na Kremlu, przyjąć, bo chyba, to jest taka teza robocza na razie, wciąż to jest dla samego Kremla dosyć zaskakujące. I to jest kolejna niezbyt wygodna śmierć dla Putina. Wiem, że to brzmi paradoksalnie, ale tak, bo trzeba się z niej w jakimś sensie bardziej tłumaczyć, niestety, wewnętrznie, także przed swoimi, niż przed licznymi dziesięciotysięcznymi setkami, w zasadzie już w setkach tysięcy liczonych śmierci na wojnie. Ale wracając do tej wewnętrznej politycznej sytuacji w Rosji, no to mamy przecież podobne konteksty przy śmierci Anny Politkowskiej, Borysa Niemcowa, Aleksandra Litwinienko, Natalii Estemirowej, z tym, że ci wszyscy wymienieni jednak zginęli na wolności. To jest zasadnicza różnica. A tutaj, no właśnie, przecież już niczym faktycznie Nawalny zagrozić nie mógł. Dlaczego zatem zginąć miał z rąk czyichś tam na miejscu? Czy to faktycznie nie była po prostu naturalna śmierć z wyniszczenia więziennego? Tak mogło się też przecież wydarzyć i stąd trochę takiego informacyjnego, komunikacyjnego zamieszania. Trzeba powiedzieć jednak, że wielu komentatorów, w tym dużo energii, także samo środowisko Nawalnego przez ostatnie, przede wszystkim 2 lata, odkąd Kreml postanowił zaatakować Ukrainę, że to otoczenie Nawalnego spędziło sporo czasu na to, żeby podtrzymać w świadomości publicznej, społecznej, w ogóle istnienie Nawalnego jako więźnia właśnie numer 1, żeby opowiedzieć to światu po raz kolejny, że to jest człowiek ważny i że to jest człowiek, który poszedł siedzieć w putinowskiej Rosji na własne życzenie, tak to należałoby określić, ale w ważnej publicznej sprawie, że stoi za nim prawda i swoiste moralne wyzwolenie. No, z moralnego wyzwolenia nie wiadomo, czy można zbudować coś dużego, ale dzisiaj, bo nagrywam 19 lutego, na kanale YouTube właśnie tegoż Aleksieja Nawalnego i jego organizacji pojawiło się nagranie wdowy po tym polityku, Julii, nazywanej zresztą przez media prawdziwą rosyjską pierwszą damą. Tak o niej na przykład pisał w roku 2021 magazyn Vanity Fair. I Julia Nawalna zapowiedziała w tym nagraniu, że będzie kontynuować dzieło swojego męża. Posłuchajmy mocnego początku tego nagrania, ale najpierw dam Państwu krótki przekład. Wiem, że dobrze jest czasem posłuchać oryginału po rosyjsku, zatem mój przekład na szybko przed i zaraz Julia Nawalna, która powiedziała tak. Witajcie, tu Julia Nawalna. Dzisiaj po raz pierwszy na tym kanale chcę się zwrócić do Was. Nie powinno mnie tu być. Nie powinnam nagrywać tego wideo. Na moim miejscu powinien się znaleźć inny człowiek, ale tego człowieka zamordował Władimir Putin. 3 dni temu Władimir Putin zamordował mojego męża Aleksieja Nawalnego. Putin zabił ojca moich dzieci. Putin odebrał mi najcenniejsze, co miałam w życiu, najbliższego i ukochanego człowieka. Ale Putin odebrał Nawalnego i wam. Gdzieś w kolonii karnej na dalekiej północy, za kręgiem polarnym, w wiecznej zimie, Putin zabił nie tylko człowieka Aleksieja Nawalnego, ale razem z nim chciał zabić nasze nadzieje, naszą wolność, naszą przyszłość, unicestwić i zniweczyć najlepsze dowody na to, że Rosja może być inna.
Привет, это Юлия Навальная. Сегодня в первый раз на этом канале я хочу обратиться к вам. Меня не должно было быть на этом месте. Я не должна была записывать это видео. На моем месте должен быть другой человек. Но этого человека убил Владимир Путин. 3 дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального. Путин убил отца моих детей. Путин отнял самое дорогое, что у меня было, самого близкого и самого любимого человека. Но еще Путин отнял Навального у вас, где-то в колонии на крайнем севере, за полярным кругом, в вечной зиме. Путин убил не просто человека Алексея Навального, он вместе с ним захотел убить наши надежды, нашу свободу, наше будущее. Уничтожить и свести на нет лучшее доказательство того, что Россия может быть другой.
Так więc Юлия Навальна... Występuje tutaj ze swoistym manifestem, no i pyta, czy Rosja może być inna. Coraz więcej obserwatorów w to jednak wątpi, to państwo z całą pewnością słuchający naszych podcastów doskonale rozumieją i wiedzą. Jednak trzeba przyznać, że to sprawne posunięcie komunikacji, przede wszystkim w tej komunikacji z Rosją, nazwijmy ją emigracyjną i antyputinowską, z tymi wszystkimi, którzy od zeszłego tygodnia, od 16 lutego zostali bez żadnej nadziei po komunikacie o śmierci Nawalnego z kolonii IK-3 Polarny Wilk. No w zasadzie taka próżnia nastąpiła. Ale to, co przygotowali ludzie z FBK i sama Julia Nawalna, wdowa, niezwykle mocna kobieta, to jest bardzo ciekawy ruch, który przetnie chyba niespecjalnie twórcze, trzeba powiedzieć, rozważania, jak i kiedy zmarł Nawalny. To w zasadzie chyba już powinno przechodzić do historii polityki raczej i historii dyktatury putinowskiej, a Julia Nawalna robi ruch do przodu, nawet kilka kroków do przodu. Sky News pokazywała dzisiaj spotkanie Julii Nawalnej z Charlesem Michelem. Charles Michel, przewodniczącym Rady Unii Europejskiej. Nawalnej towarzyszyli w tym spotkaniu także Maria Piewczych i Leonid Wołkow z Fundacji Walki z Korupcją. Było także spotkanie z Josephem Borrellem. No, jest tutaj jakaś polityczna akcja, publiczna przynajmniej polityczna akcja, za którą na pewno stoi siła osobista Julii Nawalnej. I tutaj ciekawa historia związku państwa Nawalnych, jeśli pozwolą, drodzy słuchacze. Kim jest w ogóle ta dama, jak się o niej mówi, pierwsza dama rosyjskiej polityki? Otóż urodziła się jako Julia Borisowna Ambrozimowa w 1976 roku i tutaj zaczyna się wiele niejasności, niewiadomych. Prawdę powiedziawszy, te biogramy, które gdzieś mogliby państwo wyszukać w internecie, przede wszystkim, jak sądzę, na temat pani Julii Nawalnej nie do końca są precyzyjne. Sporo informacji, które mogłyby dotyczyć jej życia przed spotkaniem z Aleksiejem Nawalnym, no nie znajdą państwo. Możemy domniemywać, że to, co zostało zamieszczone w sieci, jest jak najbardziej miarodajne, bo nie mamy innych po prostu możliwości weryfikacyjnych, ale te dane się powtarzają. Na przykład to, że ukończyła Rosyjski Uniwersytet Ekonomiczny imienia Plechanowa z tytułem magistra ekonomii. Następnie studiowała także w szkole biznesu za granicą. Tego akurat te źródła nie do końca podają, za jaką granicą, gdzie to dokładnie było. I jest także mowa o jej zatrudnieniu w jednym z moskiewskich banków, co prawda na drugorzędnym stanowisku. Według innych z kolei źródeł pani Julia Nawalna nigdy nigdzie nie pracowała. W 1999 roku jednakowoż podczas wakacji w Turcji Julia Abrosimowa poznała młodego prawnika Aleksieja Nawalnego i tam nawiązał się między nimi, jak piszą źródła, wakacyjny romans, który rozwinął się w szczęśliwe małżeństwo. Skromny ślub w roku 2000, no a później urodziny pierwszej córki Darii i po 7 latach drugie dziecko przychodzi na świat, syn Zachar. Bardzo ciekawą obserwacją podzieliła się Jewginia Albac, dziennikarka i redaktorka naczelna The Moscow Times, w wywiadzie dla Kateriny Gordiejewej. Ona obserwowała bowiem młodych Nawalnych i twierdzi ona, że dla Aleksieja to Julia była motywatorem, takim najważniejszym elementem, powodem jego wszelkich politycznych działań. W rozmowie właśnie, na którą się teraz powołuję, pani Jewginia Albac powiedziała tak. Trzeba przy tym rozumieć, że jeśli mówimy o polityku Aleksieju Nawalnym, to mamy na myśli dwoje ludzi, Julię i Aleksieja Nawalnych. To dwie osoby, które reprezentują jednego polityka, Aleksieja Nawalnego. Ponieważ oczywiście bez Julii, Aleksiej owszem jest utalentowany, ale bez Julii to nie jest ten człowiek. Julia to jego motywacja, to bardzo silny napęd. To osoba, która tworzy i wyznacza Aleksiejowi cele. To jest głos pani Jewginii Albac. Posłuchajmy.
При этом надо понимать, что когда мы говорим о политике Алексея Навального, мы всегда должны иметь в голове двух человек. Юлию и Алексея Навального. Это два человека, которые представляют одного политика, Алексея Навального. Потому что, конечно, без Юлии Алексея Навального, он очень талантливый человек. Но Юлия – это мотив, это очень сильный двигатель, это человек, который создал для Алексея вот, если хотите, целеполагание.
Wszystkie te wydarzenia, które miały miejsce później, w szczególności po 2018 roku, czyli po próbie wejścia na arenę polityczną Nawalnego w taki bardzo jednoznaczny sposób i zadeklarowanie walki o najwyższe urzędy, najwyższy urząd w kraju, no to oczywiście jest jedna wielka walka później ich o przetrwanie, bo obok filmów, obok tego, co było codziennością FBK i Nawalnego, no pojawiło się jeszcze to, co stało się ich koszmarem, czyli kolejne próby usunięcia Nawalnego ze świata żywych. Posłuchajmy Marii AI o Julii Nawalnej.
Julia Nawalna wspierała swojego męża we wszystkich politycznych działaniach. Jej największa batalia odbyła się jednak w sierpniu 2020 roku, gdy walczyła o życie męża po otruciu substancją nowiczok. Nawalna rozpoczęła epicką walkę o jego wyzdrowienie i dzięki wielkiej determinacji i potędze swojej miłości wyrwała męża ze szponów śmierci w rosyjskiej klinice i przewiozła go na leczenie do Niemiec. W kolejnych miesiącach, gdy Nawalni dokumentowali powrót Aleksieja do zdrowia na swoich kontach w mediach społecznościowych, oboje stali się wzorem przyzwoitości i szlachetności dla milionów Rosjan. Julia rozmawiała z mężem, gdy ten leżał w śpiączce w berlińskiej klinice i pomogła mu przywrócić podstawowe sprawności, gdy odzyskał przytomność. Po przebudzeniu Nawalny napisał na Instagramie czuły post o swojej żonie. Julia, uratowałaś mnie i niech to zostanie zapisane w podręcznikach neurobiologii.
No właśnie, podręcznik do neurobiologii. Julia uratowała faktycznie życie swojemu mężowi, no ale później już nie zatrzymała go przed powrotem do Rosji. I faktycznie, jak twierdzą ludzie z otoczenia Nawalnych, Julia Nawalna surowo ocenia ludzi i nie jest skłonna do wybaczania. Ich zdaniem to ona stoi za konfliktami męża z innymi członkami rosyjskiej opozycji. Czy to prawda? Trudno to jakkolwiek zweryfikować, ale myślę, że to będzie widoczne, jeśli rzeczywiście pani Julia zajmie się teraz na serio polityką i będzie bardziej publicznie ją realizować. Trzeba jasno sobie też zdawać sprawę, że faktycznie za jej mocą, za jej spokojem no, stała możliwość oddziaływania na męża i przejście przez wszystkie presje, których doświadczali. Rewizje, inwigilacje, inne formy presji faktycznie, którym ta jej rodzina była poddawana przez rosyjskie władze. Życie uczyniło ją twardszą i bardziej zdeterminowaną, powiedziała o niej osoba, która zna ją od 10 lat i świat dla niej jest po prostu przez to czarno-biały. No a teraz Julia Nawalna będzie mogła połączyć motyw osobisty z politycznym w swojej działalności, a zapowiedź podjęcia aktywności wygląda na przemyślaną, zupełnie realną. Zobaczymy. Wołodin powiedział... Pamiętają być może państwo ten cytat, że po Putinie będzie Putin. Więc trawestując jego głos, można powiedzieć, że po Nawalnym chyba, wszystko wskazuje na to, będzie Nawalna. No zobaczymy, bo przyznam państwu, że przez tą formę przekazu, którą zastosowało FBK i sama Julia Nawalna, czyli taki swoisty klip, zresztą w stylu męża, w stylu Nawalnego, ja odniosłem wrażenie, że to taka mocna kontynuacja politycznego serialu, no thrillera wręcz, ale z nową bohaterką w roli głównej, z nową, silną, zdeterminowaną bohaterką w roli głównej. No więc byłoby to niezwykle ciekawe, gdyby nie było faktycznie prawdziwe, mam na myśli taki serial. No i ciekawe, czy 15 punktów na przykład politycznych Aleksieja Nawalnego, już takich opublikowanych zresztą w okresie, kiedy siedział, odbywał karę, czy one zostaną utrzymane, czy poddane zostaną jakiejś weryfikacji. Obserwujemy tą sytuację dalej. Co do kolejnego tematu, to mamy nowego bohatera rosyjskiej armii. Czytam w Argumentach i Faktach tekst Wiktora Sokirko z 18 lutego. No więc ten bohater rosyjskiej armii, a nieczęsto się oni zdarzają, podani z imienia i nazwiska, nazywa się Mordwiczew. Generał Mordwiczew, który zajął Mariupol, teraz jest hołubiony i eksponowany dzięki temu, że Rosja przejęła kontrolę nad Awdijewką. No i jest nadzieja na to, przynajmniej oficjalne media rosyjskie tak na to patrzą, że ten generał właśnie pójdzie dalej po zwycięstwo Rosji nad Ukrainą. To on wcześniej miał dowodzić także, jak to piszą rosyjskie oficjalne media, wyzwoleniem Mariupola. No a teraz nazywany jest generałem przełomu i z jego nazwiskiem właśnie kojarzony jest dalszy rozwój ofensywny rosyjskiej armii. Dokładnie rok temu jego nominację na stanowisko dowódcy Centralnego Okręgu Wojskowego można było nazwać dość nieoczekiwaną, pisze redaktor. Jeszcze w roku 2021 zajmował stanowisko pierwszego zastępcy dowódcy 5. Armii Połączonego Południowego Okręgu Wojskowego, a wcześniej był znany jako dowódca 4. Brygady Czołgów Kantemirowa. Obecnie jest to dywizja w obwodzie moskiewskim. W dniu 10 marca roku 2022 ukraińskie media, tak pisze właśnie redaktor z Argumentów i Faktów, miały ocenić sytuację w taki oto sposób, że na lotnisku Czarnobajewka niedaleko Chersonia generał zginął. No, jak przynajmniej widzimy w mediach rosyjskich i w sytuacji, która tutaj się objawiła, okazało się, że Andrii Nikołajewicz żyje. Wiadomo też, że dowodził rosyjskimi oddziałami właśnie w Mariupolu. No i rozwój kariery 48-letniego generała obecnie można nazwać co najmniej dynamicznym. Drodzy Państwo, no to jest istny panegiryk i zwróciłem na niego uwagę, ponieważ nieczęsto poświęca się tak dużo i tak, w tak dobrych słowach opisuje się dowódców armii rosyjskiej. Jest to dosyć, akurat wydaje mi się, wyjątkowa sytuacja. Nie wiem, czy coś zwiastuje większego, ale jest to ciekawe. Bo pisze tutaj redaktor dalej o wielu szlachetnych cechach Mordwiczewa. Osobistej odwagi, męstwa mu nie odmawia. Pisze także o tym, że nie pozostawał także na tyłach podczas szturmu na Azowstal, którym dowodził osobiście. Ogólnie rzecz biorąc, nie kłaniał się kulom, sprawował kompetentne dowództwo, a do jego dyspozycji podczas operacji w Mariupolu nie było zbyt wielu sił, zatem tym bardziej wykazał się kompetencją, bo rozdzielił rezerwy, wyczerpał wroga i zmusił go do poddania się. No i podobnie miał się zachowywać tutaj na tym odcinku Awdijewki. Zadbał o swoich i osłabił wroga. Generał Mordwiczew słynie również z tego, że mówi prosto z mostu, co myśli i nie obawia się przekazać na górę wszystkich trudności, które podczas operacji bojowych są stoją na jego drodze. Ja mam wątpliwości oczywiście i pewnie Państwo, którzy lepiej się znają na wojskowości, czy generał na froncie rzeczywiście w pierwszej, drugiej linii to jest rzeczywiście oznaka sprawności i pełnej ich kompetencji, ale faktem jest, że tutaj akurat w tym tekście, w argumentach i faktach dla czytelnika zostało to tak pokazane, żeby z zachwytu usiedli. No, tak czy inaczej, wyzwolenie, jak piszą Rosjanie, oficjalne media oczywiście rosyjskie, propagandowe, możemy je nazywać jak chcemy, ale one są oficjalne, te rosyjskie, wyzwolenie Awdijewki umożliwiło odsunięcie linii frontu od Doniecka, tym samym znacznie zabezpieczając go przed atakami terrorystycznymi, uwaga, ze strony kijowskiego reżimu. To są oczywiście słowa jak zwykle wybierane, wyciągane wprost z rosyjskich mediów, z rosyjskiego medium Argumenty i Fakty. Zresztą ta gazeta dosyć dobrze docierała do Polski i była no, takim ciekawym okienkiem na Rosję jeszcze w czasach przedinternetowych. Ja ją tak dosyć dobrze zapamiętałem z takich czasów jeszcze właśnie przedelektronicznych. Awdijewka i zwycięzca dla Rosji tego miejsca, zwany pieszczotliwie generałem przełomem. Zobaczmy dalej, czy Andrzej Mordwiczew będzie też tak hołubiony i czy nie szykuje się jakiś awans albo jakieś przesunięcie w rosyjskiej armii w związku z jego no, takim jednoznacznym, pochwalnym tekstem, który tutaj widzimy, przynajmniej w gazecie Argumenty i Fakty. I kontynuując nieco wątek wojenny, zbrojeniowy, banan ostatniej nadziei, to tytuł tekstu z Nowej Gazety RU. To jest gazeta, która jest odłamem dawnej Nowej Gazety, która pozostaje po części w Rosji. Tekst był pierwotnie publikowany 13 lutego w internecie. Jest jego autorem Walery Shirajew, a do takiego papierowego wydania trafił, który ma numer 42 i było datowane dokładnie na 16 lutego 2024 roku. Trafiło to ten tekst także. No i jest to tekst o problemach z wojskowymi, jakby je określić, zbrojeniowymi może nawet, think tankami, czyli organizacjami, które mają budować intelektualne zaplecze dla rosyjskiej armii i nakładającej się na to sytuacji Rosji, konkretnie rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego w obliczu poważnych zmian na światowym rynku, właśnie w zbrojeniach. Popatrzmy, czego tutaj Walery Shirajew się doszukuje. Otóż jedno z ważniejszych pytań tego tekstu dotyczy właśnie tego, na jakiej podstawie formowane są koncepcje wojenne i strategiczne na Kremlu. kto pomaga je wypracowywać i na jakiej podstawie właśnie prezydent podejmuje te decyzje, które są podejmowane. Więc okazuje się, że aspirujące wciąż do roli imperium rosyjskie państwo, no mówiąc wprost, nie ma zbyt dużego wyboru, jeśli chodzi o zaczerpnięcie idei w zakresie wojskowości, polityki obronnej, no nazwalibyśmy my obronną tą politykę, ale tutaj jest polityka wojenna właściwie prowadzona. Nie ma tutaj mowy, drodzy państwo, o jakichś takich geostrategicznych rozwiązaniach, o jakichś politologicznych przemyśleniach, ale po prostu twardych wojskowych wątkach, które warto na pewno pod dyskusję także poddawać. No a jeden z ważnych politologów Rosji Putina, obecnej Rosji, Siergiej Karaganow, no próbuje wcisnąć się z takim pomysłem, z takim ośrodkiem intelektualnym, który nazwał Instytut Mirowej Wojennej Ekonomiki i Strategii, to jest w tłumaczeniu takim wolnym Instytut Światowej Gospodarki i Strategii Wojskowej, przy Wydziale Gospodarki Światowej i Polityki Światowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej Państwowego Uniwersytetu Badawczego. Dyrektorem tego ośrodka został emerytowany admirał Siergiej Awakian, były dowódca floty Pacyfiku. No i faktycznie nie ma zbyt dużo tych ośrodków, które mogłyby, no choćby między sobą nawet podyskutować, jak tutaj rozwijać dalej obecność rosyjską militarną, czy w obliczu wojny, którą Rosja prowadzi, czy w obliczu ochrony swoich sojuszników, partnerów, czego brakło na pewno Ormianom i tak dalej, i tak dalej. Więc no, ciekawostką jest samo to, że ktoś próbuje w ogóle wdrożyć do działania takie właśnie myślenie, że potrzeba jakiegoś rodzaju intelektualnych także publicznie funkcjonujących przynajmniej rozwiązań. Dla autora tego tekstu jest oczywiście pewnego rodzaju paradoksem, że Rosja, mimo że odwołuje się do negatywnego cały czas doświadczenia Zachodu i swojej indywidualnej drogi właśnie takiej antyzachodniej, kursu antyzachodniego, to nie potrafi wymyślić nic ponad istniejące już modele funkcjonowania, choćby debaty na temat strategii państwa, na temat wojskowości itd., itd. Więc idąc przeciwko Zachodowi, trochę w rytmie zachodnich szkół rozstrzygania tej problematyki funkcjonuje. Więc padają też często pytania, oczywiście, i państwo niejednokrotnie słyszeli także w polskiej przestrzeni, jaką ideą kieruje się choćby Władimir Putin. No a odpowiedź utrudnia fakt, że wszystko to, co jest na powierzchni widoczne, to co najwyżej tak zwane forum wałdajskie, no i rozproszone głosy różnych mniej lub bardziej ekscentrycznych politologów, właśnie polittechnologów, no i nazwijmy ich też myślicielami, od wspomnianego wyżej Karaganowa, poprzez Siergieja Markowa, pewnie państwo mogli słyszeć albo widzieć gdzieś Armena Gaspariana, Siergieja Michiejewa, częstego gościa programów telewizyjnych różnych, Aleksieja Czesnakowa i Marata Baszyrowa. No już na Aleksandrze Długi nie skończywszy, ale to taka czarna postać, gdzieś zawsze w tle stojąca cień Dugina, zawsze zobaczycie, jak usłyszycie Putin i Kreml. Nie wiem, czy słusznie, ale tak faktycznie to wygląda. Więc na dziś nie wskazuje nic absolutnie na to, że Putin jakkolwiek z ich podpowiedzi korzysta. Trochę jest taka zbieranka tego, co tam można z tych pomysłów głoszonych przez choćby tych wymienionych panów wygenerować. No ale faktycznie, skoro potrzebne są think tanki, skoro widać, że coś się dzieje nie tak, no to jest jasne i tego się nie ma co obawiać, takiego stwierdzenia, że rosyjska armia nie przestanie istnieć w najbliższym czasie, bez względu na wszelkie rozstrzygnięcia, które nas czekają. Zatem jakieś idee dla niej na pewno będą formowane. Na przykład, czy dowódca powinien być taki jak ten, o którym chwilę temu państwu mówiłem, jak Andrii Mordwiczew, tak? Czy jednak powinien mieć inne cechy? Czy inne zadania przed nim powinny stać? No to zadanie chyba jest nawet trudniejsze niż zagwarantowanie praw człowieka w Rosji, czyli opowiedzenie o tym, jakie powinno być wojsko rosyjskie, jaka powinna być ta armia. Jeśli w duchu imperialnym, załóżmy, zupełnie hipotetycznie, jeśli nie będzie funkcjonować w duchu imperialnej armii, która sama się musi wyżywić i sama musi szukać sobie granic, których będzie bronić, bo de facto do tego się to teraz sprowadza. No, brak dyskusji to są poważne konsekwencje. Jakie? No więc autor tekstu, o którym mówię, pokazuje nam te konsekwencje. Otóż, drodzy Państwo, w zeszłym tygodniu Ekwador ogłosił, że przekaże Stanom Zjednoczonym cały posiadany przez siebie rosyjski sprzęt wojskowy, rosyjski sowiecki, o wartości ponad 200 milionów dolarów. I ponieważ transfer takiego sprzętu jest zabroniony zgodnie z warunkami umowy o handlu zagranicznym, władze Ekwadoru uciekły się do takiego podstępu i prezydent tego kraju wymienił radziecką i rosyjską broń w kategorii złomu bez procedury jej oszacowania jej wartości. Po prostu ona zostanie określona jako złom i ten złom trafi do Amerykanów. Oczywiste jest, że złom nie może być wart tylu pieniędzy, choć z pewnością nie są to nowe systemy, to jednak nie złom. Więc planuje się, że po odświeżeniu ta broń zostanie przekazana przez Amerykanów z kolei ukraińskim siłom zbrojnym. I najważniejsze pozycje z tego zasobu w zasadzie już są gotowe do takiego, mogłyby być gotowe do takiego przekazania. I te same propozycje zostały wysłane przez Stany Zjednoczone do Nikaragui, Kolumbii i Wenezueli. Czyli dajcie nam swoją sowiecką, przestarzałą broń, zrobimy z niej dobry użytek. Do tej pory zgodził się tylko Ekwador, ale Stany Zjednoczone być może znajdą na to sposób, bo obiecują dostarczyć Ekwadorczykom nowoczesną broń swoją w zamian. Tak, to znaczy będzie deal. No a Rosja troszeczkę przysnęła w tym momencie, chociaż nie tyle przysnęła, co po prostu nie ma możliwości operacyjnych innych, niż to, że zapowiedziała odpowiedzią na ten zabieg ma być zablokowanie importu bananów z Ekwadoru do Rosji, a to jest 20% bilansu tego importu, tego eksportu z kolei z Ekwadoru do Rosji. No a dalej być może także zablokują import do Rosji ananasów z Ekwadoru. Może się to wydawać zabawne, no ale to są kontrsankcje, na które dzisiaj Rosję w tej sprawie stać. Rosja produkuje teraz, pisze autor tego tekstu, tylko dla siebie, jeśli chodzi o broń, choć wcześniej starała się udowodnić, że jej produkcja zbrojeniowa jest świetna i konkurencyjna wobec innej, zachodniej choćby nawet. No a jedną z głównych poszkodowanych jest w tej konfiguracji armia Armenii, do której chyba szybko zakontraktowane rzeczy nie dojdą. No bo Rosja w tygodniu może całą produkcję swoją wystrzelać na froncie ukraińskim. Kraje NATO z kolei, plus, no czy oczywiście Stany Zjednoczone plus kraje NATO, trzymają się zamówień i kontraktów, jakby mają odwrotną politykę i filozofię od rosyjskiej. Ona jest oczywiście krytykowana, bo te pytania codziennie padają. Czemu się nie zbroicie? Dlaczego nie wysyłacie broni Ukrainie? No ale czy ta strategia jest mniej korzystna, pyta redaktor. Trudno powiedzieć, bo de facto realizacja kontraktów spowoduje większe uzależnienie zamawiających od natowskich systemów i wyparcie Rosji z tych rynków, gdzie jej teraz nie ma, gdzie była konkurencyjna. I stąd strategia ta wyciągania zapasów sowieckich i przekazywania ich Ukrainie za sprzęt sowiecki i rosyjski ma przyjść być może nowe natowskie, europejskie, amerykańskie, no a Ukraina jakoś może, chociaż nie zbyt intensywnie z tego skorzystać także pośrednio. Więc wydaje się, że ta sytuacja nie została przewidziana przez żaden z ośrodków rosyjskiej władzy. Nie było też think tanków, które mogłyby to projektować, albo były, ale bały się donieść tej informacji do najwyższych gabinetów kremlowskich. Więc brak dyskusji to ograniczenie pola tematycznego, to często niedoświetlenie jakichś szarych kątów, no i to jest szkodliwe dla państwa, akurat w tym przypadku dla państwa rosyjskiego, co nie musi być szkodliwe dla nas, tak? Bo w tym momencie faktem jest, że to, co szkodzi rosyjskiej strategii militarnej, to jest po pierwsze zysk dla Ukrainy i dla wszystkich, którzy mogą być podatni na potencjalne agresywne ruchy z tamtej strony. Banan ostatniej nadziei. To był tytuł tekstu z Nowej Gazety, który przygotował Walerii Shirajew. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. To było 157. wydanie podcastu Czytamy po rosyjsku i jak zwykle zapraszam Państwa do słuchania nas w późne poniedziałkowe wieczory i przez cały kolejny tydzień w miejscach, z których chętnie korzystacie, czyli platformy podcastowe, kanał YouTube, no i jak zwykle też zerkajcie do Instagrama i Facebooka Sprawy Wschodu. Do usłyszenia.